teraz jest czas na pytania, na wymienienie tematów, to by chciał, to zapraszamy bardzo. Można z sali, można przez mikrofon.
Dobrze, wszystko jasne, w porządku. Proszę bardzo.
Thank you. Państwa to jest tak. Mamy do czynienia, jak się zaraz stanie, obraz. Ten obraz nie kładzie nacisku wyłącznie na analogię. Ten obraz kładzie nacisk na równość w naturze, równość w dziele stworzenia. Mówić, że skoro pierwszy mężczyzna i potem stał się mężczyzną, i w związku z tym wyprowadzić wniosek, że mężczyzna jest bliższy Panu Bogu, jest rzeczą, ale co ryzykowną, a nawet więcej, jest rzeczą zupełnie niepotrzebną. Oczywiście, gdyby Bóg stał się kobietą, mielibyśmy ten sam problem odwrócony. Gdyby Bóg rozpoczął dzieło stworzenia człowieka od kobiety, powiedzielibyśmy, że właściwie odzwierciedla ludzki porządek, bo to kobieta daje życie, a ta kobieta daje świat. A tu w jakiś sposób mamy do czynienia, to prawda, ze swoistym dowartościowaniem ojcostwa, które ma macierzyński charakter, prawda? Więc jest ta ambiwalencja. Ale nie można z tego wyprowadzać wniosku, że wobec tego mężczyzna jest kimś bliższym. Dlaczego Bóg stał się mężczyzną? To jest bardzo duży już, a nawet nie ma sensu. Bo jeżeli szukamy na nie jakiejś odpowiedzi, to możemy odpowiedzieć tak. Stara realizacja tych zadań, tego nauczania, tych zamian zbawczych, w ówczesnych warunkach społecznych, ekonomicznych, politycznych, obyczajowych, była możliwa tylko przez mężczyznę. Nie sposób, żeby kobieta nauczała, pożarna nie nauczała. Nie sposób, żeby kobieta chodziła po drogach Galilei, prawda? Bo to było niemożliwe. Nie sposób, żeby kobieta pociągała za sobą myślące inne kobiety, bo takich parę było. Więc nie sposób wreszcie wyobrazić sobie, że mielibyśmy kobietę, która przechodzi przez to, co oczywiście kobiety przez nie przechodzą. I przechodzą daleko częściej niż my. I daleko trudniej niż my. Ale wyprowadzenie z tego wniosku takich, powiedzmy sobie, promujących mężczyznę, nie wydaje się, że tak potrzebne, już nie tylko zasadne, tylko potrzebne.
Ja mam.
Ja mam pytanie, bo ksiądz mówił o tym, który bardzo ma to z
ulepi
mężczyzny, który ma właśnie tą skłonność do egoizmu, do samowystarczalności, prawda? Czyli tak jakby lepiąc go, jakby ulepił go już jakby z tym pewnym czy jakąś skłonnością do grzechu, natomiast no, jakby to wszystko da się za nim był grzech pierworodny. Jak to się ma do tego, do nauki i do nauczania Kościoła o tym, że natura ludzka została zraniona, uszkodzona dopiero przez grzech pierworodny, a tutaj z tego wynika, że jakby już wcześniej coś było tam nie tak, ona nie była idealna.
To jest tak, kiedy w Biblii mamy te obrazy, to nie wolno na tych obrazach racjonalizować tak na żywca i do końca i przekładać je na kategorie dogmatyczne. Otóż nie wolno nam z tego obrazu wyciskać wszystkich sądów, tak jak z cytryny, bo tamtych sądów być może nie ma. To jest coś takiego jak przypowieści. W przypowieściach mamy rozmaite wątki i ktoś powiesz, na przypowieści może się przyczepić wątku zupełnie typu na przykład przypowieść o synu na naprawdę. Udało się być silny, zbierały stronki, jaka była na leśnej stronki, co to za stronki, jaka to roślina, później się to sprzedaje, jak ktoś pije, skąd to się wzięło, prawda, i tak dalej. I można zrobić dobry wykład dla, powiedzmy sobie, kółka rolniczego. Ale nie o to chodzi. I tu też nie o to, co pan przeprowadził z znaków między pewnym one są inne. To, co u nas jest, nie jest grzeczne. To, co my z tym zrobimy, to może być grzeczne. Ale to nawet nie jest słabość, po prostu tacy jesteśmy. Jesteśmy bardziej polegani na sobie, bardziej, powiedzmy sobie, jesteśmy, jeżeli to dobre słowo, w takim razie egoistyczni i bardziej samozadowoleni. Otóż nie możemy tej koncepcji grzechu pierworodnego przenosić na ten obraz każdym szczególnie, no bo jest to swoista kwestia czegoś, która ukazuje na coś z natury mężczyzny takiego, takim, jakim on naprawdę jest. Proszę popatrzeć, że idąc tym tropem, można by powiedzieć tak. Ja to bym wypadł uśmiechowy mężczyźnie, żeby się mężczyzna na końcu nie udał, bo nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Ale w ogóle nie chodzi o kategorię moralną, nie chodzi o kategorię etyczną. Chodzi o coś znacznie głębszego. I zamiast zestawiać ten obraz z dobrze,
nawiązując do tej kwestii, o takie dwa aspekty. Pierwszy to jest ten związany z ulepieniem człowieka, to było takie
mężczyzny.
Bardziej mężczyzny. I tutaj prosiłbym o jakieś takie przybliżenie tego drugiego aspektu, czyli jakby tak jak na przykład mamy komputer, formatujemy komputer, mamy samochód, docieramy samochód. Bóg mężczyznę w jakiejś mierze formuje wewnętrznie, żeby uświadomić mu jego psychikę i ukierunkować go na właściwie na Boga, czy na co. Uświadamia mu najpierw, że jest obdarowanym, ale równocześnie, że on jest niespełnionym, jeśli tylko się nakierunkowuje na posiadanie. Nakierunkowuje go na kobietę. Tutaj żeśmy tego głębiej nie dotknęli. Czy Bóg ukierunkowuje go także na to, że w kobiecie, w samej kobiecie, on też jest niespełniony? Czy ukierunkowuje, mówiliśmy o tym, że jest liturgiem, czyli tym, który składa Bogu cześć. Czy ukierunkowuje go na to, żeby ostatecznie ciągle do Boga się odnosił? No tak po synowsku w pewnym sensie, jak Jezus. To jest jakby pierwsze pytanie. Na co ukierunkowuje mężczyznę Bóg? I drugie pytanie o pewne role mężczyzny. Na przykład miał pracować, miał być ukierunkowany na pracę i opiekę nad ogrodem, Miał być z kobietą i się nią też opiekować. Jaka wynikałaby z tych rzeczy nasza rola? I miał być liturgiem. Czy to są te trzy podstawowe, czy jeszcze coś trzeba by tutaj dopowiedzieć?
Ja powiem coś, że chciałbym, żeby mi panowie dobrze zrozumieli. A mówię o prawdach, które pan powinny być jako świeckim, powinny być zdecydowanie na czyszczy uczniowie jako chętni. Otóż śpiewamy w pieśni. Bóg sam wystarczy. Jest taka pieśń. Wiedzą? Chyba, że Bóg sam wystarczy. Bóg sam wystarczy. Nie! Nie! Okazuje się, że nie. Adam miał, tak? Adam miał wszystko i miał Boga. Okazuje się, że nie jest dobrze, żeby mężczyzna pisał. Mężczyzna potrzebuje kogoś na swoim pojęciu. I to dziwne. Może nawet w pewnym sensie od razu burczą. Ale taka jest potrzebuje mieć kogoś, kogo nazywa Ezer. I kobieta jest Bożym darem dla niego. I ksiądz stawia sprawę, idzie w kierunku stanowi chrześcijańskim, a dotyczy zwłaszcza życia zakonnego, życia kapłańskiego i tak dalej. Pięknie, że kobieta jest nieodzowna. No, tylko nie dziś. Otóż odpowiedź jest. I to jest właśnie, kiedy uznamy pierwszą część, to dopiero potem rozumiemy, dlaczego jaka jest istota, natura życia bezrzędnego, wyboranego, a nie takiego, prawda, zależy, w jakiej motywy stoją za te wybory. Jaka jest istota celibatu? Jaka jest istota życia monastycznego, życia zakonnego, jaka jest istota życia z Bogiem, prawda? My dziś nie jesteśmy już w sytuacji Adama. Nie jesteśmy w sytuacji u początku stworzenia. My dziś historia została przepołowiona przez Jezusa Chrystusa. I w związku z tym Jezus Chrystus również na relacje między kobietą a mężczyzną wniósł nowy świat i przyniósł nowe wymagania, nowe propozycje i nowe perspektywy. To nie jest tak, że my wszyscy znów znajdziemy się w raju. Już raj był i powiedzmy sobie tak, ta pomoc już jest, wiemy co znaczy, a jednocześnie nie wiemy. Co? Inaczej, żeby powiedzieć, że z czegoś rezygnujemy, kogoś rezygnujemy. Bo jeżeli celibat albo bezrzędność, albo życie kapłańskie czy zakonne miałoby się odbywać kosztem dezawuowania kobiety, depresjonowania kobiety, albo obrzydzania kobiety, to by tego nie ma żadnej wartości. Rzeczywiście można młodego człowieka tak wychować, żeby kobieta nie czuła. I nie o to chodzi. Nie można wtedy powiedzieć, że kiedy ktoś się zniechęciło do kobiety, to teraz może się podkoncentrować. To teraz już jest dobrze. Bo to nonsens. Otóż właśnie wtedy, kiedy wiemy, co to znaczy, to dopiero możemy powiedzieć słowa. Słowa brzmią: nie ma miłości ponad miłość. To drugie pisanie z dużej litery. Nie ma miłości ponad miłość. I teraz cała mądrość chrześcijańskiego życia, tak jak ja to widzę, polega na tym, że jedni realizują tę prawdę małżeńską, a drudzy realizują tę prawdę w życiu. Ale nie jest życie samotne, ani życie, które wynika z deprecjacji czy dewaluacji kobiety. Tylko jest to życie, które wie, z czego rezygnuje i składa Bogu dar. Wtedy jego życie nabiera świetne znaczenia świadectwa. Ale to jest sprawa na zupełnie osobną. Mówi się, że jedno pytanie, bo przyjmowało się od samego razu, jest od 8 razy dosłownie na nogach i mówię, więc jedno nie będzie się, nie będzie poznałości.
Każdy z pytań, które zadaję.
I naprawdę skomentował. Ten fragment rodzi pytanie. Ale na tym fragmencie Pismo Święte się nie kończy. To jest fragment z samego początku Pisma Świętego. My nie możemy też tego fragmentu na tym fragmencie zakończyć tak, jak gdyby nie było Nowego Testamentu. Otóż, jeżeli chcemy zrozumieć mężczyzn, jego znaczenie, jego pozycję społeczną, pozycję religijną itd., itd., to czytajmy dalej. Tu mamy pewne wprowadzenie. Z tego wprowadzenia wynika jedna sprawa, na którą już zwracamy, że w naturalnym porządku, w naturalnym porządku kobieta daje życie. Tutaj mężczyzna dał życie. Być może to jest jakaś próba, jeżeli tak można powiedzieć, obrazowego przywrócenia swoistej równowagi. Obrazowego wskazania na to, że dar życia, że ten Boży dar życia, on ma takie tańce, że wykracza poza to, co naturalne. Być może i w tym jest też wskazanie, być raz jeszcze, na to wewnętrzne, na to bogactwo wewnętrznego życia Boga. Ale ja odpowiadam, żeby odpowiedzieć na zdanie dla wszystkich pytań i na to ostatnie pytanie, to musielibyśmy się teraz zastanowić, ale nie ma na to czasu. Na Mocaku 1, rozdział 1, rozdział 28, wcześniej trochę, Pan posunął się dalej. Mianowicie na to posunąć się i zobaczyć Antonin Pokus oraz uciekać. Ale żeby to wszystko pojąć ducho, który czyli to rozważyć kategoria nowotestamentowa, czemu tego część do listu do życia. A żeby z tego wyciągnąć praktyczne wnioski dla mężczyzn, musielibyśmy to pokupić poprzez Pismo Święte. To na koniec, proszę Państwa, proszę Panów, jak obraz tego mozaika. Co myśmy zrobili? Proszę popatrzcie na tę ikonę biedy. My popatrzyliśmy na jeden element kobiety. Powiedzmy sobie, żeśmy zobaczyli fragment tej czerwonej, czy powiedzmy czerwonej sukni Matki Bożej. I dziwimy się, że coś tam jeszcze może być. I czy zobaczyliśmy fragment, powiedzmy, tej chwały dookoła Matki Bożej, nie widząc, że Chrystus jest martwy. Albo zobaczyliśmy tylko twarz martwego Chrystusa i nic więcej. I zbliżony spokojnie. Mamy jednak tajemnicę wielkiej mozaiki. Żeby nasza wiara ukształtowała się, podbudować, to musimy się naśladować te pytania, które stawiamy, zyskują odpowiedzi, które nie tyle nas satysfakcjonują, co wypływają rzeczywiście z treści Pisma Świętego. A za dziękuję.